Nie, o, jeszcze nie pożegnałem się Państwu, jestem w pilku. Proszę Państwa, teraz będę mówił o innym aspekcie tego nawadniania Chin, bo o ile w przypadku dużych zapór, to czy w ogóle zapór, to mówimy nie tylko o retencji, ale mówimy również o produkcji elektryczności. Natomiast tutaj, teraz, w tej chwili będę mówił już o innym aspekcie. O innym aspekcie nawadniania. Tylko nawadniania. Mianowicie na terenach płaskich. A tych terenów płaskich też jest sporo. No w przypadku Yangtze to akurat stosunkowo mało. Mimo wszystko stosunkowo mało, ale w przypadku Huanghe, czyli Żółtej Rzeki, to tam jest cała masa. Tam w zasadzie Huanghe zaczyna się na równinach, przepływa przez równiny. W ogromnej części swojego biegu przepływa przez równiny. Ogromnej części przepływa przez równiny. I dlatego też myślę, że to, o czym w tej chwili będę mówił, czyli o kanałach, o systemie kanałów. To jest kolejny aspekt, ale tego samego problemu. Kolejny aspekt, tym razem komunikacyjno-retencyjny. Bo przecież te kanały, tak jak w Holandii, te kanały pełniły rolę, w tej chwili do pewnego stopnia również, ale przede wszystkim pełniły te kanały rolę transportową, prawda? W przypadku Chin to byłoby niesłychanie szersze. Przede wszystkim tymi kanałami można było przetransportować wodę. To był podstawowy element. Przetransportowywanie wody. Być może również w jakiejś części transport towarów i ludzi, ale myślę, że to byłoby raczej mniejszy, to byłby raczej uboczny aspekt tej inwestycji, budowy dziesiątków tysięcy kanałów. I to kanałów, poczynając od niewielkich kanałów, które miałyby nawadniać, glebę. To z jednej strony, drugą funkcją te kanały miałyby utrzymywać wodę, zwiększać, podwyższać poziom wód gruntowych, co z punktu widzenia gleby, a właśnie rosnącej na nim roślinności, no jest krytycznie istotne. Rzeczą jest jasną, że bardzo niewielka ilość chińskiego areału, chińskiej powierzchni chińskiego państwa może być przeznaczona na rolnictwo. Bardzo niewielka. To zdaje się 14%. Czyli potencjalnie, ale oczywiście tylko potencjalnie, pozostałe 80 kilka procent jest do wykorzystania. Oczywiście no, w górach, na stromych górach nie robi się, nie będzie się siało zboże czy czegoś takiego, prawda? Ale można te góry wykorzystać do czego innego. Ale podstawowym warunkiem jest woda. Woda, prawda? No ale zejdźmy z tych gór. Więc mamy niewielką ilość potencjału ziemi ornej. Ziemi, którą można wykorzystać do tego, aby Chiny same mogły się wyżywić. A to jest cel, być może nieosiągalny, ale cel, do którego na pewno dążą władze chińskie. Ale żeby to osiągnąć, potrzebna jest woda. No bez tego to ani rusz. Ludzi może być mniej, ale bo w przyszłości maszyny wiele rzeczy załatwią. ale woda musi być. Po prostu musi być. Więc jeśli nawet mamy do czynienia z jakimś terenem pagórkowatym, no to lekko pagórkowatym, to te cieki wodne, te kanały, bo na razie teraz mówię o kanałach, to te kanały można wykopać, można robić śluzy, ale myślę, że znaczy na pewno w wielu miejscach potrzebne były śluzy, ale można po prostu kopać kanały, zaczynając od miejsc, w których te kanały były i których już dawno nie ma. Bo to, że te kanały zostały zlikwidowane, to jestem absolutnie tego pewien. Te kanały starożytne, więc odtworzyć trasy tych kanałów starożytnych, nie mówię oczywiście o wielkim kanale, bo to jest atrakcja już teraz tylko turystyczna, ale mówię o tym, o tych na śródlądziu, głębokim śródlądziu, sieci kanałów, znowu dziesiątków tysięcy kilometrów kanałów, czy ze sobą połączonych, idealnie by było, ale nie zawsze to jest możliwe. W każdym razie chodzi tutaj o funkcję właśnie przetransportowywania transportu wody. Nie tyle ludzi i towarów, co wody. Dostarczenie wody tam, gdzie jej jest stosunkowo mało. Popatrzcie Państwo na północne Chiny. Popatrzcie Państwo na Mongolię wewnętrzną, na Gansu, ale nawet na Hebei, północne Hebei. Proszę Państwa, pustynia Gobi jest gigantem. Pustynia Gobi jest gigantem i dobrze by było ją w jakiś sposób, czy nie w jakiś, tylko przywrócić rolnictwu. A to ja mówię o pustyni Gobi, już takim, ja mówię o takim, no, o czymś wielkim, prawda? Ale przecież w Shaanxi, jeśli dobrze, będę musiał sobie przypomnieć geograficzne położenie tego takiego worka, który tworzy żółta rzeka w swoim środkowym biegu, który to worek w dużej części jest spustynniały. Ja tam niestety nie pamiętam, w której to jest prowincji. Zaraz momencik sprawdzę. Pozwoliłem sobie otworzyć mapę właśnie z przebiegiem Huanghe i widzę, że Huanghe przepływa przez prowincje takie jak Ningxia, część Mongolii wewnętrznej, Shaanxi i Shaanxi. Natomiast ten worek, o którym mówiłem, od dołu zamyka linia łącząca dwa duże miasta, Lanzhou z Xianem. W środku tego worka między innymi jest Ordos. To ponoć miasto duchów. Więc chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że ta część z kolei łącząca Yinchuan, to jest stolica Ningxi, tak równoleżnikowo, to jest wszystko na północ, to tutaj można by utworzyć właśnie taki wielki, gigantyczny zbiornik wodny. W wielkości myślę, że Morze Bihai, albo nawet większy niż Morze Bihai. Więc to jest właśnie to, o czym myślałem od dawna, od wielu lat, że tu aż się prosi w tych miejscach o to, żeby wykorzystać ten worek, który w naturalny sposób stworzyła Żółta Rzeka, właśnie do stworzenia takiego wewnętrznego Morza Chińskiego. Po to właśnie, znaczy oczywiście to trzeba było wszystko pogłębić, ten obszar gigantyczny, gigantyczny zresztą obszar, bo to myślę, że w niektórych w porywach to było i 250 km. To był worek wielkości 250 na 300 km. Czy powiedzmy sobie 250 na 200, no, niech będzie. To jest przecież, to jest kawałek Polski. A duży kawałek Polski. Ale to i Ordos jako wyspa. Tak, pogłębienie tego worka na tak, żeby tam było możliwie dużo, zmieściło się możliwie dużo tej wody. Tak, proszę Państwa, wam Państwu się wydaje, że to są jakieś tam mrzonki starego, chorego człowieka. Nie. To jest sposób na zatrzymanie wody. To jest to, o czym w ogóle nie mówią ludzie, którzy mienią się ekologami. To jest ekologia. Dbanie. Ja jestem ekologiem. Ja dbam o to, żeby rośliny i ludzie mogli koegzystować ze sobą. Żeby to był wzajemny szacunek. Rośliny, ludzie, zwierzęta. Do tego potrzebna jest woda. Po prostu woda. Tylko i aż woda. Więc na terenach w miarę nizinnych właśnie tworzenie takich zbiorników. Czy to będą zbiorniki sztuczne, czy powiększanie zbiorników naturalnych. No ja nie mówię o tym, żeby powiększać jezioro Chincai. No nie. To jest święte jezioro, więc nie, tego bym nie ruszał. Ale na przykład, proszę Państwa, miałem takie marzenia, aby w Tybecie, tam gdzie to jest możliwe, zacząć tworzyć systemy sztucznych jezior. Na bazie tej skąpej ilości wody, która tam jest, tej skąpej ilości deszczu, śniegu, który tam jest. Można. Tylko, no właśnie, być może to się zdarzy za kilkadziesiąt lat. Życzę tego Chinom, żeby to się zdarzyło, dlatego że im więcej będą Chińczycy mieli wody, tym więcej będzie jedzenia, tym będzie więcej zwierząt, tym będzie więcej roślin, a więc i jedzenia dla jednych i dla drugich, dla ludzi i dla zwierząt. Tym Chiny będą bogatsze. Proszę Państwa, woda to bogactwo. Woda zaczyna być współczesnym wymiarem bogactwa. Współczesnym wymiernikiem bogactwa. Myślę, że ci, którzy cokolwiek myślą, cokolwiek rozumieją, o czym ja mówię, zgodzą się ze mną, że tak to właśnie wygląda. Chciałbym jeszcze zająć Państwa czas, zatem zapraszam na kolejną odsłonę.